I Bóg wzywa Mojżesza i jego następcę Jozuego, aby podzielić się z nim tym, co w przyszłości przeżyje naród izraelski. Pamiętacie, rozważaliśmy ten fragment i bardzo dziwne jest to, bardzo takie zdumiewające, że Bóg przychodzi do Mojżesza i mówi mu o tym, że ten naród odstąpi. Odstąpi i to odejdą od Boga bardzo daleko, że zupełnie zapomną o Bogu, że jest ten fragment taki dość nieprzyjemny, bo Bóg objawia Mojżeszowi, objawia mu, co się stanie w przyszłości z tym ludem. Jest napisane, gdy ty spoczniesz, lud ten zacznie cudzołożyć, pójdą za obcymi bogami, opuszczą mnie, złamią moje przymierze. O tym mówiliśmy. Ale jeszcze trudniejszym wydaje się to musiało zabrzmieć w uszach Jozuego, dlatego że Jozue miał ten naród dalej prowadzić. I mówiliśmy o tym, że trudno jest być takim liderem, do którego skierowane jest proroctwo, że ten naród, który on będzie prowadził, potem odstąpi od Boga. To w zasadzie po co ja mam nimi się zajmować? Po co? Po co? Jaki to ma sens, żeby się zajmować? Być może Jozue, tak rozmyślając nad tym, być może Jozue próbował zadać Bogu pytanie, to po co? Koniec będzie taki tragiczny, ale Bóg zapewnia Jozuego, ty ich doprowadzisz do ziemi obiecanej, a potem dopiero oni odstąpią. I jest też zdumiewające to, że Bóg objawia i Mojżeszowi, i Jozuemu, że oni odstąpią, naród Izraela odstąpi wtedy, kiedy im się będzie najlepiej powodziło. Wtedy, kiedy będą mieć obfitość, kiedy będą jedli mleko i miód, kiedy będą jedli dosyta, wszystkiego będzie pod dostatkiem, a oni wtedy sobie odstąpią i wtedy zapomną o Bogu. I Bóg mówi do Mojżesza, że ma sobie spisać pieśń, i ta pieśń ma być świadkiem. Ja jeszcze raz to podkreślę, że są to słowa prorocze, a więc słowa, które mają się wydarzyć w przyszłości. Jeśli ta pieśń ma być świadkiem, to znaczy, że w którymś momencie naród Izraela sobie przypomni o tym, co Bóg im mówił. Przypomną sobie o tym wielkim błogosławieństwie, przypomną sobie o tym, w jaki sposób Bóg ich prowadził i nagle się ockną, nagle nie dlatego, że oni się nagle ockną, ale dlatego, że po raz kolejny Bóg do nich wyciągnie swoją rękę. I czytamy, że Mojżesz spisał tę pieśń, nauczył jej w Izraelu zgodnie z zaleceniem Pana i potem czytamy o tej obietnicy dla Jozuego. Czytamy też o tym, że Mojżesz bez żadnych zahamowań prorokował, co się stanie z tym narodem. Oni mogli się bronić, oni mogli powiedzieć, co ty Mojżeszu mówisz, przecież my chcemy służyć Bogu, przecież nam nic nie grozi, Bóg nas chroni, nie straż nas Mojżeszu, a Mojżesz im mówi bardzo mocno, bardzo ostro, dlatego że tak mu Bóg powiedział i on im to mówi, odstąpicie, zapomnicie Boga, odejdziecie i będą tego konsekwencje. I mówiliśmy też o tym, że w naszych czasach, że nic się tak naprawdę nie zmieniło poza tym, że my dzisiaj żyjemy w czasie łaski, a więc jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, ale poza tym się nic nie zmieniło. Są ludzie, którzy doświadczą wielu Bożych błogosławieństw, są ludzie, którzy przeżyją różne wspaniałe rzeczy, wspaniałe chwile z Bogiem, a w którymś momencie coś im się nie spodoba, zapomną o Bogu, znieważają Boga i odstępują. I tutaj Mojżesz mówi do narodu Izraela, ulegniecie całkowitemu zepsuciu, zejdziecie z drogi, którą wam nakazałem, dlatego spotka was w przyszłości nieszczęście, bo będziecie czynić zło w oczach Pana. Więc Mojżesz im to mówi w oczy, prosto w oczy. Po co im to Mojżesz mówi? Po co Bóg właściwie to przekazuje temu narodowi? Albo po co my słuchamy takich fragmentów przestrogi, albo czytamy Słowo Boże? Po co? To jest w ogóle w Biblii napisane. Po to, żebyśmy wnioski z tego wyciągnęli, żeby nam to nie zagroziło. A ktoś może powiedzieć, a mi tam nie zagrozi. No ale może zagrozić. Może zagrozić. I mówiliśmy też o tym, że człowiek czasem pozwala na odstępstwo od Boga, tak jak w tamtym przypadku, albo na nieposłuszeństwo, albo na lekceważenie woli Bożej i Słowa Bożego, dlatego że nieszczęście nie przychodzi natychmiast. Gdyby nieszczęście przychodziło natychmiast, tak jak za czasów Ananiasza i Safiry, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, gdyby nieszczęście za nieposłuszeństwo przychodziło natychmiast, to chrześcijanie żyliby w niesamowitej Bożej bojaźni. I Słowo Boże mówi w Księdze Kaznodziei tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Gdyby Bóg był takim groźnym, jak czasem ludzie o nim myślą, a więc karał od razu, nie czekał, tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy, że w przyszłości oni odstąpią, a więc można pomyśleć, a może to nie przyjdzie. A my dziś w czasie łaski myślimy tak, a Bóg jest łaskawy, to może to jakoś ujdzie mi płazem. Ale jeśli ktoś popada w odstępstwo, jeśli ktoś jest nieposłuszny, oczywiście Bóg jest łaskawy i prostuje nasze drogi. Chwała Bogu za to, bo to łaska Boża dla nas. Amen. Ale niestety niektórzy ludzie muszą tego doświadczać. Więc ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. I dalej czytamy, dlatego że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. To kaznodzieja Salomon mówi takie bardzo piękne i bardzo mądre słowa. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. I gdyby Bóg natychmiast karał nasze nieposłuszeństwo i lekceważenie łaski Bożej, wtedy w naszym życiu byłoby oczywiście i w życiu też Kościoła więcej Bożej bojaźni, troski o to, aby Bożą wolę wypełniać. Ale że nieszczęście nie przychodzi szybko albo się w ogóle nie pojawia, to wydaje się, że niektórym to tak łatwo przychodzi żyć bezbożnym życiem. Ale bracia i siostry, gdybyśmy wiedzieli, że konsekwencje tego złego, takiego niebożego postępowania przeżyją dopiero, te złe konsekwencje przeżyją dopiero ich dzieci, to myślę, że też by wszystko robili, żeby jednak być blisko Boga, żeby żyć w Jego w społeczności z Bogiem. Dbajmy o to, aby przekazywać dzieciom, aby przekazywać bliskim, bliźnim, a też ludziom, którzy są wokół nas, te wartości, które pójdą aż do wieczności razem z nami. I teraz, bracia i siostry, ta pieśń, a więc rozdział 32, 5 Księgi Mojżeszowej. Pierwsze dwa wersety, jak wspomniałem też już w niedzielę, mówią o tym, że słowo Pana, nauka Jego jest dostępna dla wszystkich. Wszędzie można ją usłyszeć, wszędzie można dosłyszeć Boży głos. Wystarczy tylko odpowiednio nastawić ucho. Prawda to czy nieprawda? Można obserwować tą wielką, tą przyrodę, którą Bóg stworzył. Można obserwować świat i zachwycić się Bogiem. I są ludzie, którzy tak się nawracają. I Bożym pragnieniem jest to, aby człowiek słuchał głosu Pana, bo tam czytamy, że Jego słowo spływa zarówno jak deszcz, jak rosa, jak drobny deszcz i jak ulewa. A więc Bożym pragnieniem i całe Boże Słowo w niezliczonej ilości miejsc zachęca nas do poznawania Słowa Bożego, do zgłębiania Słowa Bożego i można Boga oglądać w Jego stworzeniu, w działaniu na całej ziemi. A dla nas wierzących pragnienie jak najlepszej znajomości Słowa Bożego i mądrości Bożej powinno być po prostu priorytetem i celem naszego życia. Amen. Poznanie Słowa Bożego, poznanie mądrości Bożej powinno być priorytetem i celem naszego życia. Do tego powinniśmy najbardziej dążyć. Druga myśl, którą przedstawia Bóg Mojżeszowi i też Mojżesz potem ją przekazuje narodowi Izraela, dotyczy Boga. Jeszcze raz na to zwrócę uwagę. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Tak wiele atrybutów Boga tutaj jest wymienione. I całe Słowo Boże, jeszcze raz to podkreślę, całe Słowo Boże mówi o Bogu, mówi o Jego dobroci, mówi o Jego wielkości. Ten fragment z Księgi Jeremiasza, który przeczytałem, też właśnie mówił o tym. I tutaj Bóg przypomina swojemu ludowi, kim On jest. Oni sobie to w pewnym momencie przypomną. Wtedy, kiedy już utyli, kiedy stłuścieli, kiedy zgrubieli i wtedy odstąpili. On jest skałą, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy i prawy. Jego dzieło, Jego drogi są doskonałe. I potem tutaj Mojżesz mówi do Izraela, że On jest godzien chwały, warto o Nim rozgłaszać. I o tym wszystkim naród Izraela słyszał, te potężne Boże dzieła oglądał, doświadczył Bożej wierności, doświadczał Bożej mocy. A teraz jeszcze raz Bóg im o tym chce przypomnieć po to, aby w chwili odstępstwa nie uciekło im to. I ja myślę, że to było tak, że oni odstępowali od Boga do tych swoich bożków, odstępowali, co to były za bożki, nie wiem, ale gdzieś tam głęboko w sercu wiedzieli, że jest Bóg. Jak myślicie, bracia i siostry, czy ktoś, kto odchodzi od Boga, jest w stanie zapomnieć o tym, że Bóg istnieje? Ale wydaje mi się, że niemożliwe, jeśli człowiek doświadczył Boga, jeśli człowiek przeżył zbawienie, jeśli doświadczył innych dobrodziejstw, innych błogosławieństw, nie ma możliwości uciec od Boga. I każdy, kto poznał osobiście Chrystusa, kto narodził się na nowo, doświadczył łaski Bożej w swoim życiu, ma świadectwo w swoim sercu i właśnie to jest zastanawiające. Dlaczego jednak mimo to, mimo tych różnych przeżyć, w dzisiejszym także czasie, podobnie jak tutaj w narodzie Izraela, są ludzie, którzy odstępują od Boga, poznawszy wcześniej obfitość Jego łaski, Jego dobrodziejstwa. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Zapomnieć. I trzeci temat, który tutaj występuje w tym rozdziale, to dotyczy człowieka. I to jest taka prorocza przepowiednia o tym, co wydarzy się w przyszłości z tym Bożym narodem. Pomimo tego, że Bóg jest wierny, pomimo tego, że Bóg jest sprawiedliwy i prawy, człowiek postąpi źle. Źle postąpił wobec Niego, omijam to drugie zdanie, ród krnąbrny i przewrotny. Bo tu jest takie ciekawy ten piąty werset. Źle postąpił wobec Niego, potem jest myślnik, nie są synami Jego przez przywary swoje, a potem jest ród krnąbrny i przewrotny. A więc Bóg stwierdza, nie są synami Jego, nie byli Bożymi synami, tymi Bożymi wybrańcami z jakiego powodu? Przez przywary Jego, przez jakieś przywary, które ten naród posiadał. Jakie to przywary? Sklerozę mieli, bo zapomnieli o Bogu. Różne jakieś tam zaniedbali, czytamy Boga, czyli lekceważenie. No postawa taka straszna. I Bóg mówi, nadejdzie czas, że oni wręcz będą tak daleko, że prawie już jakby im umknie to, że oni są tym narodem wybranym. Odpadną od Boga, ale tam w sercu będą mieć to świadectwo. I bracia i siostry, po co Bóg to mówi do tego narodu? Mi wydaje się, że Bóg mówiąc to narodowi izraelskiemu, do narodu izraelskiego, te słowa w tym okresie właśnie, kiedy jeszcze Mojżesz żyje, w tych ostatnich dniach życia Mojżesza, Bóg chce sprowokować ten lud do zastanowienia się nad tym, czy można postąpić tak, jak im Bóg to przepowiada. Bo gdyby oni się głęboko zastanowili, prawda? To czy mogłoby się to zmienić? Czy Bóg już zapowiedział i już nie ma takie przeznaczenie, odstąpią, odpadną, zgrzeszą? Nie, chyba nie. Jak się człowiek nawraca, jak człowiek się zreflektuje, jak człowiek się upamięta, to Bóg może zmienić decyzję. I tak przecież jest. Zapłatą za grzech jest śmierć. Takie jest Boże postanowienie. Ale kiedy człowiek się upamięta, to Bóg zmienia decyzję, Bóg go usprawiedliwia i człowiek jest sprawiedliwy w Bożych oczach. A więc Bóg ich prowokuje do tego, pomyślcie o tym. I dalej o tym czytamy. Czy Panu tak odpłacicie? Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry, mówi do nich Bóg? Jak to możliwe, że wy w taki sposób postąpicie? Taki dobry Bóg, a wy mu tak odpłacicie? Prawda, że to jest okropne, ale zdradzę wam, bracia i siostry, że taki może być tylko człowiek. No popatrzcie, no pies potrafi być tak wdzięczny, taki zadowolony, a człowiek stracił Boga, który mu tak wiele dał, który go błogosławił. Jak to jest możliwe? I Bóg im to mówi, że tak będzie. Mówi do nich, zapomnieliście o tym, kim on jest, czy nie jest on ojcem twoim, stwórcą twoim? Potem Bóg do nich mówi jeszcze coś więcej. Wspomnij dni dawne, przemyśl to, zastanów się, rozważcie lata dawnych pokoleń, a jak już zapomniałeś, to zapytaj ojca twego, oznajmi ci starszych twoich, a powiedzą ci, oni ci opiszą tego Boga, powiedzą ci. I Bóg ich tak naprawdę mocno prowokuje, a oni pomimo to jednak jakoś lekcji z tego nie wyciągnęli. A więc można by powiedzieć, przypomnij sobie, jak wiele razy Bóg cię ochraniał, jak wiele razy Bóg cię podnosił. I tutaj czytamy do 10 wersetu, w jaki sposób Bóg im błogosławił, w jaki sposób o nich się troszczył. Niesamowite rzeczy, a mimo to oni od Boga odstępują. I zupełnie podobny obraz odstępstwa mamy przedstawiony właśnie w tej księdze Jeremiasza. 2, 3, 4, 5 rozdział księgi Jeremiasza jest taki przerażający, że jak się to czyta, to człowiek zadaje pytanie, no jak oni to mogli zrobić? Ale niestety nie jeden raz to się zdarzyło, nie dwa razy, ale wiele razy. Tam jest napisane, że źródło wód żywych opuścili, a zbudowali sobie cysterny dziurawe. Czytamy też tam o tym, że oni zapomnieli o Bogu, który był dla nich dobry. Byli krnąbrni i oporni. To te same słowa tam Bóg mówi. I potem od 11 wersetu tutaj w tym rozdziale czytamy o tym, jak Bóg uczył, kształtował naród Izraela. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. A więc tu jest pewien obraz. Orzeł buduje swoje gniazdo bardzo wysoko i tam kiedy już te młode pisklęta, czy te orlęta już dorastają i ta mama orlica widzi, że ten młody już powinien z tego gniazdka odfrunąć, a jemu się nie chce, bo to leniwe trochę, prawda? Powinien już z tego ciepłego gniazdka wyjść, zacząć latać, a to leniwe i dobrze w tym gniazdku jest, to mama go w taki trochę brutalny sposób z tego gniazdka wyrzuca. Wyrzuci go i takiemu młodemu najlepiej byłoby, aby całe życie rodzice mu przynosili pokarm, a on by sobie w tym gniazdku tylko leżał. Niektórzy chrześcijanie też tak by chcieli. Tylko im dać, tylko im, a oni nie muszą nic. Tylko ich nakarmić, tylko im dać. Czasem jeszcze mają nawet pretensje. Niektórym to wystarczy do szczęścia, niektórzy jeszcze mają przy okazji pretensje. Ale na tym chrześcijaństwo nie polega. Nawet ta mama orlica wie o tym, że jest czas nauczyć się czegoś więcej niż tylko leżeć. Ta mama orlica wyrzuca tego młodego i kiedy to młode orle zmaga się, bo tak niezdarnie próbuje latać, nie umie jeszcze latać, próbuje, rozpościera swoje skrzydła, kiepsko mu idzie i ta mama orlica, kiedy widzi, że nie umie, że grozi mu nieszczęście, że się może roztrzaskać, że może mieć twarde lądowanie, to ta mama obserwuje go najpierw z góry, a potem kiedy stwierdzi, że jednak mu to jeszcze nie idzie, szybko pikuje w dół, pod niego z tymi rozpostartymi skrzydłami się tam ustawi, bierze tego młodego i z powrotem go do tego gniazdka wynosi i wrzuca do tego gniazdka i pozwala mu tam dzień, dwa, a potem znowu go tam myk z tego gniazdka. I tak długo go wyrzuca z tego gniazdka, tego swojego dzieciaka, aż nauczy się latać. Trochę to takie brutalne, ale taki orzeł by się w życiu nie nauczył latać, gdyby matka nie miała na tyle mądrości, że go trzeba wykopać z tego gniazdka. I Bóg mówi tutaj, tak Bóg uczył, tak was Bóg prowadził, tak Pan sam jeden prowadził go. A więc były momenty, kiedy trzeba było trochę cierpieć, kiedy trzeba było się uczyć, były momenty kształtowania ich, były momenty błogosławieństwa. Tak ich Bóg prowadził w taki piękny sposób. Potem czytamy, nie było przy nim obcego Boga, powiódł go po wzgórzach ziemi, aby spożywał plony pól, karmił go miodem ze skały i oliwą z opoki krzemiennej, śmietanką krowią i mlekiem owczym wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszanu i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszeniczną, a zapijesz to winem z krwi winogron. Wszystkie te rzeczy, które są wymienione, mi smakują poza tym tłuszczem jagniąt i baranów. Ja bym się nadawał tam do tego. Ale Bóg i w taki sposób piękny błogosławił. Pierwsza rzecz, nie było przy nim obcego Boga. Dlaczego to Bóg mówi? Bo sam Bóg ich zachował od zwiedzenia, od fałszu. Sam Bóg ich, o nich się troszczył w najpiękniejszy sposób. Nie było zagrożenia dla nich jakiegoś. A jeśli już się pojawiało, to Bóg za nich walczył. powiódł go, karmił go. Czytamy o najlepszych rzeczach, które Bóg im zabezpieczał, a przy tym ich wychowywał, kształtował, obdarzał swoim błogosławieństwem. I podobnie Bóg z nami postępuje. Wielokrotnie obdarza nas dobrami, ale nieraz stawia nas w sytuacji trudnej, nieprzyjemnej, po to, aby wypróbować naszą wiarę. A więc błogosławi nam, ale czasem zdarzają się chwile zwątpienia, no bo jest próba wiary i wtedy potrzebujemy właśnie tych naszych skrzydeł wiary, zaufania do Boga. I to jest taki piękny obraz pokazujący to, w jaki sposób Bóg postępuje ze swoimi dziećmi, ze swoimi wybrańcami. Jak sobie radzimy w takich chwilach? Wołamy do Boga, kiedy drżenie się pojawia, kiedy brakuje nam ufności, kiedy pojawiają się jakieś kłopotliwe sytuacje, wołamy do Boga i Bóg bierze nas na swoje skrzydła i wynosi. I wynosi. Chwała Bogu za to, że nas nie zostawia, żebyśmy się rozbili. On nas wynosi, podnosi, każdego przygnębionego podniesie. Czasem te trudne warunki, kłopotliwe sytuacje nas wzmacniają, innym razem sprawiają to, że nasza wiara słabnie, ale Bożym pragnieniem zawsze jest to, byśmy wzrastali. On nas zawsze pobudza do lotu, zawsze nas pobudza do chodzenia wiarą, do chodzenia wiarą, do chodzenia w zwycięstwie. Kiedy pojawia się zwątpienie, kiedy trudności nas przygniatają, wtedy potrzebujemy najbardziej rzucić się w Boże ramiona albo spocząć na tych Jego potężnych skrzydłach. I czytamy, że On nas nosi na swoich ramionach. On podźwignie upadających i doprowadzi wiernie z powrotem albo do tego gniazda, a w naszym przypadku doprowadzi nas do celu. I potem od 15 wersetu czytamy to, co jest takie przerażające. Już o tym trochę też wspomniałem. Utył Jeszurun i wierzga. I potem jest takie znowu dwa myślniki. Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś. I porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swojego. Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami. Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś. Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. I wiecie, to jest właśnie dziwne i to jest takie, nie wiem, czy smutne, czy przerażające. Bo czytamy o tym, że właśnie w tym momencie, tak jak było to zapowiedziane, tak Bóg to powiedział do Mojżesza, teraz Mojżesz to przekazuje temu narodowi. W tym momencie, kiedy błogosławieństwo było najbardziej obfite, kiedy utył Jeszurun, jak pamiętacie, Jeszurun to sprawiedliwy albo takie symboliczne imię Izraela, sprawiedliwy czy usprawiedliwiony, a więc ten, który został wybrany, ten, który został przygarnięty przez Boga, i Bóg go błogosławił, i Bóg go obdarzał swoimi dobrami, a więc utył Jeszurun, a kiedy utył, zaczął wierzgać. Dzisiaj się zastanawiałem, jak to można wierzgać w dzisiejszym czasie. Są tacy, którzy dziś wierzgają. Bóg tutaj mówi do narodu Izraela, dzięki mojemu błogosławieństwu utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś. Bracia i siostry, gdyby tak Pan Bóg odpowiedział na każdą naszą modlitwę, na każde nasze pragnienie. Bóg odpowiada na modlitwę, tak? I mówimy, że na każdą odpowiada. Czasem odpowiada tak, czasem odpowiada nie, czasem odpowiada poczekaj. Czyli odpowiada na każdą. Ale gdyby Bóg odpowiedział na każdą naszą modlitwę tak. Dobrze? Spróbujmy przez chwilę pomyśleć. Gdyby Pan Bóg na każdą modlitwę odpowiedział tak, na wszystko, o co go prosiliśmy, by nam dał. Poprosiliśmy raz, On by nam dał. Poprosiliśmy drugi raz, On by nam dał. Trzeci, piąty, dziesiąty, za każdym razem dał. Dał. Wiecie, do czego byśmy doszli? W końcu byśmy go poprosili o najnowszego Mercedesa. Potem byśmy go poprosili o samolot, potem byśmy go poprosili o jakąś bezludną wyspę, bo by na pewno nam się przydała, potem byśmy go poprosili o plac Rockefellera w Nowym Jorku, tam największe bogactwo. Gdyby Bóg dał na każdą modlitwę, by odpowiedział tak, to byśmy dalej go prosili i dalej. Bogu dzięki, że Bóg na każdą modlitwę nie odpowiada tak, bo nie dość, żebyśmy tego tu nie wytrzymali, tu, w tej części ciała byśmy tego nie wytrzymali, ale byśmy tak stłuścieli, tak zgrubieli. I co byśmy wtedy powiedzieli? Byśmy potem powiedzieli, teraz to ja już Boga naprawdę nie potrzebuję. Jak ja już mam nawet ten plac Rockefellera w Nowym Jorku albo tą bezludną wyspę, ja jestem panem tej bezludnej wyspy, ja mam już ten samolot piękny. Co byśmy zrobili, gdybyśmy tak stłuścieli od Bożego błogosławieństwa? Oczywiście my byśmy byli dozgonnie Bogu wdzięczni. My byśmy Boga chwalili, byśmy Mu służyli w poświęceniu, byśmy byli... Może by tak było. Jeśli byśmy umieli korzystać z łaski Bożej, to może by tak było, chociaż nie jestem tego tak bardzo pewien. Jeszurun, ten właśnie sprawiedliwy, dzięki Bożemu powołaniu, dzięki Bożemu błogosławieństwu, kiedy utył, stłuściał i zgrubiał, zaczął wierzgać, a następnie porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swojego. Bracia i siostry, czy w obecnym czasie zdarzają się wierzący, którzy po wielu błogosławieństwach Bożych wierzgają? Tak? Zdarzają się tacy? Wierzgają? A w jaki sposób wierzgają? Otrzymali dar zbawienia, doświadczyli uzdrowienia, wielu innych błogosławieństw, a potem, kiedy proszą, a Bóg im nie odpowiada, wierzgają. W jaki sposób wierzgają? Boże, przecież ja jestem Twoim dzieckiem. Dlaczego ja to nie otrzymuję? Panie, no przecież ja jestem Twoim dzieckiem. Dlaczego muszę znosić te trudności? Dlaczego nie odpowiadasz na moją modlitwę? Panie Boże, ja jestem Twoim dzieckiem. Wierzgają. Słyszeliście takich ludzi, takich wierzących, którzy tak się modlą? Panie, przecież Ty jesteś taki dobry. Ty jesteś taki... I wymieniają te atrybuty Boga, te właściwe atrybuty Boga, ale potem zarzucają, że Bóg im nie odpowiada. Wierzgają, kopią nogami jak dwuletnie dziecko. Wierzgają. Ja gdybym był na miejscu Boga, jeśli wierzący człowiek by tak wierzgał, albo w jakikolwiek sposób by wierzgał, to ja gdybym był na miejscu Boga, od razu bym takiemu wierzgającemu chrześcijaninowi odpowiedział tak. Słuchaj, ty to, na co zasłużyłeś, to piekło. Ja bym tak odpowiedział, od razu. I wiecie, że ja jestem tak bardzo Bogu wdzięczny, że to nie ja muszę decydować, ale Bóg w cierpliwości, w miłosierdziu, z jakąś nieprawdopodobną łaską toleruje wierzgających chrześcijan. A gdyby tak przyszło nagle nieszczęście? Ja szczerze powiem, że jak słyszę chrześcijan wierzgających właśnie w taki sposób, że mówią do Boga, że mi się coś należy, to we mnie natychmiast coś się gotuje, po prostu się gotuje i już tak się mi zdarzyło raz czy dwa, że podeszłem do takiej osoby i do ucha powiedziałem, wiesz, co ci się należy? Piekło ci się należy. I to tak ostro, bo nie mogłem tego słuchać. Jak można Bogu zarzucać, że On mnie nie błogosławi? Jak można to Bogu zarzucać, kiedy On nas ciągle błogosławi i chce błogosławić, tylko że my czasem nie umiemy z Bożego błogosławieństwa korzystać, bo różne mogą powody. Najczęściej tym powodem jest to, że albo nie rozumiemy Bożej woli, albo też nie idziemy ściśle Bożą drogą i dlatego Bóg nas musi dalej kształtować, dalej obrabiać. Jak mówi Jan w 15 rozdziale Ewangelii Jana, oczyszcza nas, aby krzew wydał obfitszy owoc, a więc nas oczyszcza. A to też błogosławieństwo bolesne, ale oczyszcza. I bracia i siostry wierzgali tutaj. Czytamy, utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga. I jeszcze raz to podkreślę, że to, co mówiłem w niedzielę, że więcej osób odpadło od Boga w momentach, kiedy utyli, kiedy stłuścieli, kiedy naprawdę mieli obfitość Bożego błogosławieństwa. I dlatego, myślę też, apostoł Paweł dlatego mówi o tym, że to, czego on jest tylko pewny, to, że go czekają więzy, uciski, że będzie cierpiał. Chlubił się ze słabości, chlubił się z krzyża Chrystusa. nie chlubił się z tego, że coś tam osiągnął, że coś tam zdobył. On się chlubił z tego, że może służyć Bogu. On się chlubił z tego, że Bóg jest dla niego największą wartością, że poznanie Boga to jest to, do czego będzie dążył i absolutnie nic innego nie może mu zakłócić tego właśnie dążenia. I chlubił się z krzyża Chrystusa, chlubił się ze swoich słabości, bo wiedział, że wtedy Bóg może działać. Wtedy, kiedy apostoła Pawła nie będzie widać, to Bóg będzie mógł działać. A kiedy chrześcijanin wierzga, kiedy już jest taki tłusty, kiedy już się tak dobrze najadł dosyta, to mu się chce wierzgać. A cierpienia trochę, od razu by się przestało chcieć wierzgać. I dlatego to jest takie, ja kiedy to czytam i tak naprawdę cały tydzień ciągle o tym trochę rozmyślam i takie sobie zadaję pytania, Boże, jak to w ogóle jest możliwe, ale z drugiej strony myślę sobie, Boże, prowadź mnie tak, aby mi do głowy nie przyszło to wierzganie albo takie myślenie, że ja już teraz tak wiele posiadam. Nie musimy posiadać tak wiele, by dobrze Bogu służyć. Jeśli On będzie dla nas największą wartością, jeśli to, by wypełnić Bożą wolę, będzie czymś najcenniejszym dla nas, to On nas w taki cudowny, wspaniały sposób poprowadzi i niekoniecznie będziemy mieli najwięcej, niekoniecznie będziemy musieli być najbogatsi. I potem czytamy, że jeden wniosek taki, który chciałbym w tej chwili, byśmy zapamiętali, to, że nawet obfitość Bożego błogosławieństwa nie zabezpiecza nas przed odstępstwem. Nawet obfitość darów od Boga, darów nawet duchowych darów, nie zabezpiecza nas przed odstępstwem. Charakter, który Pan buduje w nas, to ta przemiana, która się dokonuje w naszym sercu, to jest najważniejsze. Nawet z tego fragmentu możemy taki wniosek wyciągnąć, że to Boże błogosławieństwo może niejednemu człowiekowi zaszkodzić i zaszkodziło. A więc chodzi raczej o społeczność z Bogiem, chodzi o życie w bojaźni Bożej i wtedy jesteśmy pewni, że Bóg nas poprowadzi i doprowadzi. A więc zaniedbali Boga, zapomnieli o Bogu. Ja się nawet zastanawiałem, czy to można zapomnieć o Bogu. I wydaje mi się, że tak do końca nie można, jak już wcześniej powiedziałem, bo chyba gdzieś tam coś musi pulsować. Przecież tego Bożego błogosławieństwa nie można zapomnieć. Ja nawet dla samego siebie wyciągnąłem z tego fragmentu taki wniosek, że jeśli spotkam kogoś, kto był wierzący, wiem, że był wierzący, a teraz jest gdzieś tam daleko od Boga, to jedną z rzeczy, którą prawdopodobnie będę robił, to będę mówił, co, zapomniałeś, co Bóg dla ciebie zrobił? Zapomniałeś o tych Bożych błogosławieństwach? Zapomniałeś o Bożej łasce? Czytamy w 19 wersecie, a gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi. Jest takie powiedzenie, Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz? Ale Bóg nie grzmi, bo Jego łaska jest wielka. Bóg nie grzmi dlatego, że Jego miłosierdzie jest wielkie. Dobrotliwość, dobroć Jego jest tak wspaniała, tak cudowna. Ale czytamy tutaj o strasznych konsekwencjach ich bezbożnego postępowania. Zamiast dalszego Bożego obfitego błogosławieństwa, czytamy, nadejdzie nieszczęście. Zgarnę na nich nieszczęścia. Bóg mówi, ja zgarnę na nich nieszczęścia. Bracia i siostry, czy to było Bożą wolą, żeby oni nieszczęścia przeżywali? Nie. Bożą wolą było, żeby oni przeżywali błogosławieństwo. Przecież byli narodem wybranym. Przecież tak wiele od Boga doświadczyli. Ale ze względu na to, co zrobili, zapomnieli, pobudzili Boga do zazdrości, poszli za swoimi bogami. Bóg mówi, zgarnę na nich nieszczęścia, strzały moje na nich zużyję. Będą wyczerpani głodem, strawieni gorączką, jadowitą zarazą, wypuszczą na nich kły zwierząt wraz z jadem tych, co pełzają w prochu. Bóg to sprowadzi na nich. Co może zrobić człowiek w relacji z Bogiem? Może albo mu służyć? Może od Niego odstąpić, może jak napisane jest w jednym z psalmów, może podnosić gęby przeciwko niebu? Może. A co może zrobić Bóg? Bóg może błogosławić i chce. I chce błogosławić. Bóg może obdarzać obfitym błogosławieństwem i chce obdarzać obfitym błogosławieństwem. Ale co jeszcze może? On może zgarnąć nieszczęście. On może strzały wypuścić na tych, którzy odstąpili. On może spowodować, że będą wyczerpani głodem, strawieni gorączką, jadowitą zarazą. Kły zwierząt na nich Pan Bóg wypuści. Bóg może wszystko. Wszystko Bóg może. Człowiek może tylko gębę przeciwko niebu podnosić, ale Bóg może doprowadzić do nieszczęścia. Może nawet zupełnie zniszczyć. I dalej w którymś tam z wersetów czytamy, że Bóg miał nawet jakiś taka myśl, zniszczę ich zupełnie, ale nagle nie. Gdybym ich zniszczył zupełnie, wrogowie by się cieszyli. I to mi się niesamowicie podoba. Wrogowie by się cieszyli, bo wrogowie by wyciągnęli takie wnioski. A, myśmy ich pokonali. Ale Bóg mówi, nie, nie, nic takiego. Wrogowie nie będą mogli się cieszyć z tego. Wrogowie będą widzieć. A co będą widzieć wrogowie? Wrogowie będą widzieć moje miłosierdzie. Kiedy będą cierpieć, kiedy będą w największym nieszczęściu, kiedy będą płakać, to ja im podam swoją rękę, Bóg mówi. I wrogowie to zobaczą. Wrogowie nie będą się cieszyć z nieszczęścia mojego narodu wybranego, ale wrogowie, kiedy zobaczą, że oni cierpią, a ja podam ich rękę, im rękę, bo tak jest napisane w tym fragmencie, ja jestem Pan, ja ich znowu wyciągnę, ja ich znowu wyprowadzę, ja ich znowu podniosę. I wrogowie nie będą się cieszyć z tego powodu, że oni ich zwyciężyli. Bracia i siostry, Bóg nad wszystkim czuwa. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Przykre to jest, że i w dzisiejszym czasie niektórzy ludzie odpadają, odstępują od Boga. Tak jak wspomniałem, ja się zastanawiałem nad tym, jak z takimi ludźmi rozmawiać, bo nie wiem, czy się zgodzicie z tym, że jakoś nie chce się z takimi ludźmi rozmawiać, bo co? Powiesz mu od Boga, a on zrobi taką minę, że od razu masz dość. No bo tak bywa. Zakpi z Boga albo gdzieś tam mu ten Bóg jest takim... Nie chce się z takimi ludźmi rozmawiać. Ale ja wyciągnąłem z tego fragmentu taki wniosek. Jak spotkam taką osobę, która odeszła od Boga i to jeszcze w taki lekceważący sposób, to chcę modlić się o to, prosić Boga, aby powiedzieć, zapomniałeś o tym dobrym Bogu? Zapomniałeś o tym, co On ci dał? Jak to jest możliwe? Może to jest dobry sposób ewangelizacji. Tych właśnie, którzy odpadli. Nie wiem, spróbuję, zobaczymy. Jestem pełen podziwu dla Boga, który wyciąga rękę do tego narodu w tym właśnie, w tym cierpieniu, w tym nieszczęściu, w tej gorączce, w tej beznadziejnej sytuacji, kiedy oni płaczą i cierpią. Bóg przychodzi i to się coraz, to w Słowie Bożym pojawia, w Księdze Jeremiasza, w innych księgach starotestamentowych i w dzisiejszym czasie tak samo. Kiedy tylko człowiek się upamięta, kiedy tylko człowiek się zreflektuje i powie, Boże, przecież Ty jesteś dobry, to Bóg jest gotów przebaczyć wszystko, zapomnieć każdy grzech, albo nie wspomnieć go więcej, bo zapomnieć Bóg nie może, ale nie wspomni więcej. I na tym polega Boża dobroć. To miłosierdzie Boże, łaska Jego jest tak cudowna i tak wspaniała. Panie nasz Boże, Tobie dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, że jesteś Bogiem miłości, Bogiem łaski. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, Twojego Syna umiłowanego, którego posłałeś. I Tobie, Panie Jezu, dziękujemy za to, że dobrowolnie przyjąłeś krzyż. Dobrowolnie poszedłeś tam na Golgotę, aby cierpieć za nas. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś wybaczył nasze odstępstwo, Panie. Odstępstwo tych, którzy gdzieś daleko poszli, pomimo tego, że przeżyli błogosławieństwo Twoje, przeżyli zbawienie, Panie. Dziś chcemy modlić się o tych ludzi, którzy odpadli od Ciebie, którzy być może zlekceważyli ten wielki dar zbawienia, Panie. Prosimy Ciebie o to, abyś wyciągnął swoją rękę, Panie, i ufamy Tobie, Boże, że tak się stanie. Prowadź nas, Panie, byśmy tych ludzi, którzy odeszli od Ciebie, zgorszeni być może czymś, albo też lekceważącym stosunkiem do Ciebie, Panie, odpadli od Ciebie. Proszę Ciebie, Boże, byś nas uzdalniał do tego, byśmy mogli rozmawiać z nimi, byśmy mogli, Panie, w Twoim imieniu podać im dłoń. Być może, Panie, nas pobudzisz do tego, byśmy rozmawiali z tymi ludźmi, by ich pozyskać dla Ciebie, Panie. Ale też dziękujemy Ci za to słowo, które nas przestrzega, byśmy nie lekceważyli daru łaski, byśmy nie lekceważyli tego wielkiego zbawienia, ale je z bojaźnią i z drżeniem sprawowali, Panie. Chcemy tak właśnie żyć, Boże. Pomóż nam w tym, Panie, byśmy się nie pogubili. Pomóż nam, Boże, żyć w uniżeniu, w pokorze przed Tobą. Amen.